Cześć, z tej strony Natalia Bienias. Dzisiaj po raz kolejny będę miała okazję poprowadzić webinar organizowany przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Moim gościem dzisiaj będzie Małgorzata Jabłońska.
Cześć.
I będziemy mówić o niesamowicie fascynującym w moim odczuciu temacie, czyli projektowaniu, sztuce i neuronauce. Więc myślę, że dobrze by było zacząć od takiego krótkiego pytania. Małgorzato, kim jesteś? Czy mogłabyś nam coś o sobie opowiedzieć? Jak to się w ogóle stało, że neuronauka, projektowanie, sztuka?
Jestem projektantką i artystką i tak naprawdę w obu tych działaniach bardzo interesuje mnie to, jak może pomóc mi wiedza o mózgu, ponieważ wszystko to, co robię, gdzieś tam dotyczy sfery wizualnej i bardzo mocno szukam informacji o tym, co neuronauka może mi dać w praktyce. A zainteresowałam się neuronauką w zupełnie inny sposób, ponieważ zainteresowałam się przede wszystkim procesem neuroplastyczności mózgu, czyli tym, jak mózg pomaga zdrowieć, ponieważ kiedyś było mi to potrzebne, a potem okazało się, że pomaga również w sztuce i projektowaniu.
No właśnie, sztuka, projektowanie, neuronauka. Tak pokrótce już wspomniałaś, czego dotyczy neuronauka. Czy mogłabym Cię poprosić o pogłębienie tego tematu? Czego mogą się spodziewać dzisiaj nasi widzowie? O czym właściwie będziemy rozmawiać w ramach tej neuronauki?
Tak, neuronauka to jest zespół różnych dziedzin, które mają na celu sprawdzenie i zbadanie tego, w jaki sposób odnosi się do nich mózg. Ale to, co nas będzie dzisiaj interesowało, to tak naprawdę taka nowa dziedzina, która nazywa się neuroestetyką, właściwie nowa, ponieważ rozpoczęła się w latach 90. No i pojawią się pewnie pewne elementy neurobiologii widzenia.
Okej, okay, czyli dużo neurookreśleń w dość krótkim wstępie. Mam nadzieję, że nie są to określenia przerażające, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli słyszymy o neuronauce, neuroestetyce, to możemy mieć skojarzenie z taką czystą nauką, właśnie z tym mózgiem i z takimi bardzo poważnymi tematami ciężkimi. A tutaj jednak będziemy trochę mówić o tej sztuce i projektowaniu, więc tylko przypomnę od razu, że jeżeli wśród Was są osoby, które chciałyby zadać pytanie Małgosi na temat właśnie tego tematu, o którym dzisiaj będziemy sobie opowiadać, to nie bójcie się, piszcie, zadawajcie pytania, ja będę przekazywać pytania do Małgosi. Pamiętajcie, że to jest format webinaru, więc te pytania od naszych widzów są jak najbardziej mile widziane.
Zapraszam.
Tak, zapraszamy. A ja tymczasem podpytam Cię, Małgosiu, o taki cytat, z jakiego mózg i sztuka rozwiązują ten sam problem. Mózg i sztuka, no właśnie.
Tak, zadziwiające jest to takie bezpośrednie przełożenie na siebie mózgu i sposobu jego działania i sposobu, w jaki tak naprawdę powstaje sztuka. I Semir Zeki, który jest pionierem neuroestetyki, powiedział właśnie coś takiego, że zarówno mózg, jak i sztuka stawiają sobie to samo zadanie. A to zadanie jest takie, jak to zrobić, żeby spośród ogromnej ilości napływających danych wyekstrahować tylko to, co jest istotne i to, co jest najbardziej trwałe.
Mhm. No to w przypadku takich czysto komercyjnych projektów często projektanci zastanawiają się przecież, co będzie najważniejszym elementem w danym projekcie, w jaki sposób zaznaczyć tą istotność. I oczywiście ci wszyscy marketerzy również gdzieś tam próbują wyłuskać z projektów najistotniejszą, najważniejszą dla nich informację. Ale będziemy też o tym trochę później rozmawiać, bo od razu chciałabym Cię podpytać o to, w jaki sposób ten mózg wyłapuje te najważniejsze informacje? W jaki sposób dzieli sobie lub gromadzi te informacje, które do nas docierają?
Przede wszystkim wydaje mi się istotne, że można powiedzieć, że mózg jest twórcą. To znaczy, że mózg wizualny już w samym procesie widzenia jest kreatorem tego, co widzimy. I jesteśmy, być może część z Was jest przyzwyczajona do tego, że myślimy o widzeniu jako o takim procesie, gdzie pojawia się odwrócony obraz na siatkówce, a potem gdzieś tam ląduje w mózgu i już go widzimy z powrotem odwróconej postaci. Natomiast to, co jest fascynujące w procesie widzenia, czyli tego, czym tak naprawdę zajmuje się mózg wizualny, to jest to, że tak naprawdę tylko pewna część danych pochodzi faktycznie ze świata zewnętrznego. I że nasz mózg interpretuje i uzupełnia sobie całą gamę niekompletnych danych. W związku z tym to, co widzimy, to tak naprawdę fuzja tego, co odbieramy jako bodźce i tego, co oczekujemy, tego, co pamiętamy. Także każdy z nas tworzy sobie w tej chwili zupełnie inną rzeczywistość mózgową.
To jest dosyć dołujące, powiedziałabym, z punktu widzenia projektanta, który musi stworzyć coś i chciałby dotrzeć w jakiś sposób do swoich odbiorców. Jeżeli myślimy o tym, że każdy z nas widzi świat inaczej, uzupełnia sobie te wszystkie informacje trochę, w trochę inny sposób. Czy są jakieś takie zasady albo coś, co mogłoby pomóc nam jako twórcom, projektantom, artystom w jakiś sposób nakierować tego odbiorcę w tą stronę, w którą faktycznie chcielibyśmy, żeby on poszedł?
No, staram się tą pesymistyczną wizję nieco rozświetlić. Sytuacja nie wygląda tak źle, bo nasza rzeczywistość co prawda jest subiektywna, ale tak naprawdę mamy pewną wspólną biologiczną podstawę do tego, żeby pewne rzeczy postrzegać w sposób podobny. I to jest to, w co nas wyposażyła ewolucja, tak naprawdę po to, żebyśmy mogli się orientować w świecie. A pytanie o to, czy istnieją pewne reguły, które nam pomogą w tym, żeby znaleźć wspólny język z naszym odbiorcą, oczywiście istnieją. I między innymi właśnie neuroestetyka pokazuje nam pewien zestaw takich reguł, które gdzieś już wybrzmiały wcześniej wśród specjalistów psychologii gestalt. Natomiast w obrębie neuronauki pojawiło się kiedyś dosyć kontrowersyjne jak na swoje czasy, 8 zasad doświadczenia artystycznego, estetycznego, bo to nie tylko do sztuki się odnosi, które właściwie sprawiły, że bardzo mocno zaczęłam interesować się tematem tego związku, neuronauki i działań twórczych.
O 8 prawach doświadczenia estetycznego jeszcze na pewno wspomnimy, ale chciałabym zadać pytanie, bo mamy pierwsze pytanie od naszych widzów, więc pozwolisz, że na chwilę przerwę i pytanie zadam. Aha. Jako taki starting point, gdzie najlepiej się udać, by rozszerzyć wiedzę odnośnie neuroestetyki? Czy to są jakieś strony internetowe, książki, publikacje? Czy mogłabyś podpowiedzieć, gdzie szukać więcej informacji?
Ja proponowałabym przede wszystkim książki, dlatego że w tej chwili w języku polskim już mamy dosyć duży zasób, jeśli chodzi o ciekawe teksty, które również się pojawiają w sieci. Jeśli miałabym wskazać osoby, których teorie są w tym zakresie pionierskie i bardzo ciekawe, to na pewno byłby to Semir Zeki, neurobiolog, bardzo mocno zainteresowany również właśnie mózgiem wizualnym, badacz tego mózgu i człowiek, który również wypowiada się bardzo mocno na temat sztuki i bada tego typu reakcje na sztukę poprzez odpowiednie neuroobrazowanie. I tutaj w języku polskim mamy fantastyczną książkę Blaski i cienie pracy mózgu, którą absolutnie polecam. Jest to bardzo interesująca pozycja. Odnosi się do nie tylko do sztuki, ale też do miłości i poszukiwania szczęścia. I polecam również książkę Vilayanura Ramachandrana. W języku polskim ona nosi tytuł Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. To jest opublikowana w Polsce w 2012 roku, więc wydaje mi się, że dosyć aktualna nadal pozycja. Także to są takie chyba najważniejsze nazwiska, gdzie możemy ten świat neuronauki poznać w takim znaczeniu popularno-naukowym, ponieważ to są akurat tacy autorzy, którzy piszą dla tak zwanego zwykłego człowieka.
Czyli nie trzeba mieć specjalnych podstaw w psychologii i w innych obszarach, żeby faktycznie sięgnąć po te lektury. Zwykły, szary projektant nie powinien mieć problemu, żeby sobie tę wiedzę przyswoić. Czyli mamy 2 książki, a podpytywałam Cię jeszcze o wydarzenia przed naszym webinarem, ale tutaj z przykrością powiedziałaś, że nie możemy za bardzo liczyć na konferencje w naszym kraju.
Jeśli chodzi o wydarzenia, to właściwie W tej chwili możemy tylko zanotować, że była bardzo ciekawa inicjatywa Karoliny Wiktor, Kultura i Neuronauka. Były to dwie konferencje, które bardzo mocno łączyły świat sztuki, kultury i świat nauki z takim aspektem medycznym, więc to były też takie wydarzenia wartościowe nie tylko od strony artystycznej, ale i społecznej, co też się przekłada na działania Karoliny jako artystki.
To mam nadzieję, że trafimy tym webinarem do takich osób, które będą zainteresowane może szerzeniem wiedzy na ten temat. A ja wrócę do naszej rozmowy. Oczywiście zachęcam do zadawania kolejnych pytań. My mówiłyśmy o 8 prawach doświadczenia estetycznego, ale ja bym chciała się cofnąć jeszcze chwilę do krok wstecz i spytać Cię o to, w jaki sposób właśnie grupujemy informacje. Wspominałaś mi w rozmowie o tej całej percepcji koloru, w jaki sposób grupujemy sobie informacje przez kolor. I nie tylko, o tym też będziemy wspominać. Czy mogłabyś powiedzieć o tym coś więcej?
Tak, no to jest właśnie ten optymistyczny wątek, jeśli chodzi o sposób na trafienie do naszego odbiorcy. To jest taka kwestia, że nasz mózg bardzo się stara, żeby nasza rzeczywistość była dla nas jasna i zrozumiała. W związku z tym są pewne mechanizmy związane ze stałością pewnych elementów, które tak naprawdę są zmienne. I tutaj przykładem tego właśnie jest percepcyjna stałość koloru. Czyli to, że mimo tego, że tak naprawdę w trakcie dnia zmienia się oświetlenie różnych powierzchni, my jesteśmy w stanie, tak jak Zeki to również argumentuje, odbierać kolor liści jako niezmiennie zielony. Chociaż tak naprawdę zawartość, jeśli chodzi o odbijane od tej powierzchni światło, się bardzo mocno zmienia. Także mamy takie kamienie milowe, które nam pozwalają czuć się stabilnie w świecie. I to jest właśnie stałość percepcyjna koloru, którą możemy wykorzystywać w takich działaniach, powiedziałabym nawet komercyjnych, projektując identyfikację wizualną, kiedy kolor staje się znakiem towarowym czy elementem ogólnie identyfikującym, to gdyby tej stałości koloru nie było, to takiej funkcji nie dałoby się po prostu wyegzekwować. Nie moglibyśmy zrozumieć znaków drogowych, ponieważ ich taki efekt sygnałowy byłby zaburzony przez zmienne oświetlenie. No jakkolwiek były takie próby, i to akurat próby z historii sztuki, żeby po części zbadać, jakby wyglądał ten świat, gdyby ta stałość percepcyjna koloru znikła.
I tutaj chyba, jeżeli chodzi o historię sztuki, to Monet był takim dobrym przykładem, jak wykorzystywał w swojej sztuce zagadnienia związane z odbieraniem kolorów.
Jak najbardziej. Semir Zeki wystąpił kiedyś z taką ciekawą teorią, która wydawała mu się niewiarygodna, ale no, sami proszę sprawdźcie, jakie macie zdanie na ten temat. Semir Zeki powiedział tak, że każdy artysta wizualny jest nieświadomym neuronaukowcem, ponieważ w swoich działaniach odkrywa empirycznie podstawy ludzkiej percepcji. Myślę, że Monet jest tutaj bardzo dobrym przykładem. A chodzi mi konkretnie o jego cykl obrazów przedstawiających katedrę w Rouen. Monet stworzył sobie projekt składający się z kilkudziesięciu obrazów, przedstawiających stale ten sam motyw. Kiedy badał oświetlenie katedry i przedstawiał go na płótnie, w bardzo rewolucyjny jak na owe czasy sposób, czyli lekkimi plamami koloru, bardzo żywo położonymi na płótnie, i badał katedrę w Rouen w różnych momentach dnia, żeby sprawdzić, jak ona jest oświetlona. Badał również ten obraz, jeśli chodzi o różne warunki pogodowe. I obrazy, które zyskiwał, były od siebie kolorystycznie diametralnie różne. I to nie o to chodzi, że w mózgu Moneta nie było stałości percepcyjnej koloru. Tylko on tak naprawdę to, co widzimy jako pewien element niestabilności, po prostu był w stanie wzmocnić i przekazać nam jako swoją impresję na ten temat.
Okej. Tutaj mówiłyśmy o tej stałości percepcyjnej koloru, ale nie tylko kolor, nie tylko barwa jest tym elementem, który zapamiętujemy, dostrzegamy i rozumiemy w jakiś sposób, bo wspominałaś również o tym, że są twarze i że widzimy twarze różnych dziwnych, czasami nieoczekiwanych miejscach. Można by się było pokusić o takie stwierdzenie. Mogłabyś opowiedzieć o tym coś więcej?
Mózg zajmuje się rzeczami, które są istotne, które są ważne dla nas z różnych powodów. I jednym z takich bardzo istotnych elementów dla nas jako istot społecznych jest oczywiście twarz. I daje to ogromne, tak naprawdę, wykorzystanie twarzy w sztuce i w projektowaniu daje ogromne pole, aby kierować uwagą odbiorcy i zaciekawiać go tym, w jakiej roli twarz może wystąpić. Jeśli chodzi o to, jak to się dzieje w mózgu, to twarz jest takim wyjątkowym elementem, który ma sobie dedykowane specjalne miejsce. To jest wrzecionowaty obszar rozpoznawania twarzy w płacie skroniowym i jest to takie miejsce, gdzie w ramach tego płatu rozpoznawane są też różne obiekty, ale twarz rozpoznawana jest tam i od tej strony, czy to w ogóle jest twarz i tutaj potrzebne nam są informacje dotyczące tak naprawdę oświetlenia, czy i porównujemy w tym rozpoznawaniu, czy elementy twarzy są oświetlone, ciemne, jasne, czy na przykład rozpoznajemy twarz, dlatego że czoło jest zazwyczaj jaśniejsze niż oczy, prawda? Rozpoznajemy twarz, dlatego że elementy są w pewnym konkretnym układzie, w pewnych odległościach od siebie. Czyli jedną sprawą jest to, że ten obszar nam pozwala identyfikować twarz w ogóle, a druga sprawa jest taka, że możemy też odnosić się do cech konkretnej osoby i do tego nam już potrzebna jest tak naprawdę pamięć, czyli widzenie twarzy i rozpoznawanie jej ma ten właśnie aspekt przypominania sobie i rozpoznawania dzięki temu, że mamy zgromadzone w swojej pamięci różne obrazy twarzy. I to, co jest tu ważne przy tym rozpoznawaniu twarzy i też do wykorzystania przez nas, to jest właśnie taka stałość, która pozwala rozpoznać twarz niezależnie od tego, czy jest profilem, czy jest obrócona 3/4, czy on faz. Nie mamy problemu w tym, żeby identyfikować twarz jednej konkretnej osoby, mimo tego, że na przykład poruszać będzie ona głową, albo na przykład ubierze sobie kapelusz i twarz będzie widoczna tylko częściowo.
No tutaj wielokrotnie zdarzają się przypadki, gdzie widzimy twarze w różnych dziwnych miejscach, czy to są naleśniki, czy plama na ścianie, ale artyści wykorzystywali
tak,
również te zabiegi.
Mistrzostwo w tej mierze osiągnął Archimboldo, który tak naprawdę był malarzem dworskim i w ten sposób tworzył portrety dworzan na przykład, budując twarze z różnych elementów, na przykład z owoców morza, jak na przykładzie, który chcielibyśmy pokazać. I tutaj, żeby percepować ten obraz, to tak naprawdę musimy poskładać sobie w całość elementy, które pochodzą z zupełnie innego świata, ale usytuowanie ich w przestrzeni jest tak przekonujące, że nie mamy problemu w tym, żeby rozpoznać twarz w czymś, co tak naprawdę jest zbiorem ryb, krabów i innych żywych stworzeń zaaranżowanych przez Archimbolda.
Tak, bo tu jest z jednej strony to, że widzimy jakąś twarz, to znaczy doszukujemy się tej twarzy w losowych obiektach, ale z drugiej strony też widzimy ten zbiór elementów jako całość.
Jak najbardziej. Współcześnie projektantem, który wykorzystuje podobne mechanizmy, jest Robert Devic de Camptich. Projektant, który działa w przestrzeni komercyjnej, ale też jest autorem portretów znanych ludzi, które na przykład wykonuje tylko i wyłącznie z elementów typograficznych. To, co jest niesamowite, to oni są naprawdę do siebie podobni na jego portretach. I w tym momencie chciałabym pokazać Wam też coś, nad czym pracuję, czyli pracuję nad takim zadaniem od wielu lat, jak pokazywanie ludzi, a zwłaszcza portretów, z bardzo małej ilości elementów, często geometrycznych, próbując uzyskać podobieństwo do twarzy i podobieństwo do konkretnych osób. Tutaj po lewej stronie widnieje Mona Lisa, gdzie musiałam zmierzyć się z tym, że każdy z nas posiada pewne wyobrażenie, jak Mona Lisa powinna wyglądać. A po prawej stronie na slajdzie zobaczycie moje portrety, moje autoportrety, które też tworzę po to, żeby pokazać pewnego rodzaju podobieństwa, a praktycznie użyć jako swojej sygnaturki chociażby, czy takiego po prostu własnego logo. No i tak naprawdę pracując w taki sposób należy zrobić dwie rzeczy. Czyli należy tak naprawdę wyrzucić wszystkie zbędne elementy, czyli dokonać selekcji, a potem te elementy, które pozostały, wzmocnić. Czyli wyrzucam wszystko, co jest nieważne, właśnie po to, żeby działać tak, jak chce mózg wizualny, czyli wydobyć to, co jest istotne.
Tutaj ta redukcja jest charakterystyczna zwłaszcza dla działań brandingowych. Jeżeli projektujemy jakieś identyfikacje i próbujemy umieścić twarze też w znakach, to jak najbardziej można zredukować to aż tak bardzo, żeby pokazać.
Jak najbardziej. Jest potrzeba bardzo mało elementów, żebyśmy rozpoznali twarz, i projektowanie logo, które wymaga redukcji, wymaga syntezy, wymaga też przyciągnięcia uwagi, jest takim obszarem, gdzie wykorzystywanie twarzy ludzkiej ma ogromną tradycję. Tutaj są dwa przykłady, które zdają się być takimi flagowymi przykładami, jak to zrobić w prosty sposób. Logo LG, które właściwie łączy sobie, w sobie twarz ludzką z typografią, ale jest przez nas odbierane w sposób taki bardzo intuicyjny jako twarz. I logo Oskara Schlemmera, zaprojektowane jako logo Bauhausu, gdzie twarz tak naprawdę widoczna jest z profilu, czyli ten odbiór jest nieco trudniejszy, ale tak jak powiedziałam, mózg radzi sobie z wszelkimi układami, dlatego ta twarz jest jak najbardziej identyfikowalna.
Okej, okay. Mamy kolejne pytanie od naszych widzów, więc pozwól, że na chwilę przerwę i zadam pytanie. No właśnie, dlaczego Rudolf Arnheim jest pomijany przez kognitywistów? Czy coś się za tym kryje?
Też sobie zadaję to pytanie, ponieważ jestem wielką fanką przemyśleń Arnheima i czuję wdzięczność, że tak naprawdę napisał tyle ciekawych rzeczy, z której możemy korzystać. I myślenie wizualne, uważam, powinno być takim działaniem, klasykiem, którego jesteśmy od podstaw absolutnie uczeni, kiedy chcemy się zajmować tą sferą wizualną. Tak, myślę, że jest tutaj jakaś luka, być może dlatego, że te książki Arnheima są dosyć stare. Tak?
Ciężkie w odbiorze, myślę, że
są też napisane dosyć trudnym językiem, ale faktycznie, gdybym miała wskazać takie publikacje, które polecam, to na pewno oprócz wymienionych wcześniej autorów znalazłaby się tutaj Sztuka i percepcja wzrokowa Arnheima obowiązkowo, jak również Kandyński obowiązkowo.
Tak, tak. Zastanawiałam się w sumie nad tym, dlaczego tak mało osób poleca Sztukę i percepcję wzrokową, ale jeżeli faktycznie przyjrzymy się bliżej sposobie, w jaki jest ta książka opisana i jak opisuje się teraz projektowanie i kwestie związane nawet z neuronauką czy z psychologią, gdzie bardzo się upraszcza pewne schematy, no to może to nie tyle, co jakiś wielki spisek w ukrywaniu go przed projektantami, ale trzeba naprawdę lubić ten temat, żeby przebrnąć przez niektóre publikacje. Natomiast myślę, że tak, że możemy spokojnie polecić jako jedną z książek podstaw związaną z percepcją. Dobrze, to ja przejdę sobie dalej w takim razie. Zachęcam oczywiście do tego, żeby kolejne pytania padały, a wrócę do tych wspomnianych już kilkukrotnie 8 praw doświadczenia estetycznego. Niedługo mija 20 lat od ich publikacji. Co to jest właściwie? Bo wydaje mi się, że w takiej przestrzeni projektowo, czy nawet związanej ze sztuką, niewiele się mówi o tym dorobku właściwie 20-letnim. Sporo mówi się o gestalcie, ale gdzie tam jest Ramachandran? Gdzie są te właśnie prawa doświadczenia estetycznego? Trochę o tym się nie mówi zbyt szeroko.
No właśnie, no są tutaj. To jest właściwie publikacja, od której wszystko się zaczęło, ponieważ to jest taki kluczowy moment w neuronauce związanej ze światem wizualnym, kiedy Ramachandran razem ze swoim kolegą psychologiem Hirsteinem zaproponowali wywiedzione jakby z własnych badań naukowych w dziedzinach niezwiązanych ze sztuką, ponieważ Ramachandran jest neurologiem, a Hirsztajn psychologiem, więc mimo tego, że nie mieli takiego eksperckiego doświadczenia, jeśli chodzi o praktykę sztuki, to udało im się w bardzo trafny sposób wytypować najistotniejsze zasady, którymi artyści, i nie tylko artyści, bo również projektanci, posługują się po to, żeby pobudzić układ wzrokowy człowieka bardziej, niż mogłyby to zrobić powiedzmy realistyczne obrazy czy fotografie. Także to myślę, że mogłoby stanowić rodzaj takiego narzędziownika i gdybyśmy studiowali te prawa, to mielibyśmy bardzo głęboko idącą podpowiedź, uzasadnioną neurobiologicznie, tak naprawdę jak to zrobić, żeby komunikować się poprzez język wizualny.
Czyli taka trochę instrukcja obsługi naszych odbiorców mózgu.
Od strony naukowej tak. To myślę, że mocno byśmy uprościły, chociaż redukcja jest generalnie dobra i w projektowaniu i w sztuce. Jest też świetna książka o redukcjonizmie w sztuce i w nauce. Erik Kandel, neurobiolog, laureat Nobla, piszący wspaniale o sztuce i kulturze wizualnej, też polecam. Natomiast wracając do Ramachandrana i jego praw, mówię jego, ponieważ później te prawa zostały przez niego poszerzone jeszcze jedno, czyli prawo porządku i właśnie w tej książce Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, tam możecie je znaleźć. I Ramachandran stworzył tych praw kilka, ale one są właściwie powiązane ze sobą. Ja bym, jeśli pozwolisz, chciała powiedzieć o tych, które są najbardziej kluczowe. I jakbym miała sobie zadać pytanie, czym się zajmują artyści, czym się zajmują projektanci, to właściwie powiedziałabym tylko tyle, że zajmują się wytwarzaniem superbodźca. I cóż to jest ten superbodziec? Ramachandran zauważył, że istnieje taki mechanizm biologiczny, który jest również obecny u zwierząt, który polega na bardzo mocnej reakcji na pewne przekontrastowane bodźce. On tutaj się powołuje na badania dotyczące mewy srebrnej, gdzie na dziobie mewy srebrnej znajduje się czerwony element, który jest punktem, w który piskle musi uderzać dziobem, jeśli chciałoby uzyskać pokarm od matki. I były badania prowadzone w latach 50. nad tym, czy wzmacnianie takiego bodźca spowoduje jakąś reakcję u tego właśnie pisklaka mewy. I okazało się, że tak, że jeśli na tym zamiast dzioba będziemy mieć prostokąt, na którym będą te czerwone elementy, to piskle również bardzo intensywnie będzie na to reagować. I Ramachandran przenosi ten mechanizm na grunt sztuki, co wydawałoby się bardzo nietypowe, ale faktycznie daje nam przykłady na to, że jeśli mamy jakąś cechę, która zostaje wyekstrahowana jako najważniejsza, to tak naprawdę skupienie się na niej bardzo mocno na nas oddziałuje. On powołuje się na takie hinduskie określenie rasa, czyli taka esencja rzeczy. No i właściwie my się tym zajmujemy, my wszyscy ludzie ze świata wizualnego, nad tym, żeby właśnie pokazywać tą esencję rzeczy. I my się zajmujemy tym również dlatego, że właśnie nasz mózg wizualny tego chce ekstrahować i pokazywać te najważniejsze elementy. No i tutaj przykłady mogą być, myślę, bardzo szeroko rozumiane. I tutaj mamy dla Was przykład z prehistorii.
Wenus.
Wenus z Willendorfu. Ale właściwie niekoniecznie o Wenus z Willendorfu chciałabym powiedzieć, bo równie dobrze mogę powiedzieć o Barbie. Dlatego, że obie panie mają właśnie to, czego bardzo oczekujemy, czyli mają przesunięcie szczytowe, czyli ten bodziec wyolbrzymiony, w obszarze cech kobiecych, prawda? Co prawda, tak naprawdę wizualnie od siebie odróżniają się dosyć mocno, natomiast dokładnie w projektowaniu Barbie i podejrzewam w zaprojektowaniu tej pięknej figurki, jaką jest Wenus z Willendorfu, chodziło dokładnie to samo. O wyjęcie najważniejszych cech i pokazanie ich w taki przejaskrawiony sposób. Także dla Ramachandrana sztuka jest karykaturą. I to nie jest nic negatywnego.
Dobrze, tu mamy przykład ze świata sztuki, ale takie przesunięcie szczytowe można też zaobserwować nie tylko w rzeźbie, nie tylko w projekcie lalki Barbie, ale również w architekturze.
Jak najbardziej. Tutaj myślę, że dobrym przykładem na przesunięcie szczytowe jest architektura Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, gdzie tak naprawdę to muzeum w swojej architekturze pokazuje nam, po co do niego weszliśmy i że podstawą korzystania z muzeum jest zwiedzanie. Tak? Kiedy zwiedzamy, to krążymy, przemieszczamy się i tak naprawdę to muzeum w swojej architekturze daje nam właśnie odczuć tą intensywność tego zwiedzania poprzez pasaże, z których się składa. I tego bodźca wyolbrzymionego możemy szukać wszędzie. O tym jeszcze bodźcu pisali też w Polsce inni naukowcy, także jeszcze mogę odesłać Was, jeśli mogę tak powiedzieć, do Piotra Przybysza i Piotra Markowskiego.
No dobrze. Powiedzieliśmy sobie o przesunięciu szczytowym, o superbodźcu. Chciałabyś wspomnieć jeszcze o jakimś z praw, które pojawiało się w ramach tych 8 praw doświadczeń?
Tak, chętnie powiedziałabym o 2, bo łączą się z przesunięciem szczytowym i na pewno jest to grupowanie. I to prawo grupowania w dużym stopniu jest grupowaniem poprzez kolor, czyli właśnie poprzez tą cechę, którą postrzegamy w sposób automatyczny, nieświadomy i bardzo szybki. Bo niesamowite jest to, że kolor percepujemy odrębnie od ruchu. Mhm. Jeśli przesuwa się przed nami piękny czerwony samochód, to tak naprawdę dla naszego mózgu są to dwie rzeczywistości. Odrębnie przetwarzamy kolor, odrębnie przetwarzamy ruch. Więc kolor jest czymś, co działa na nas bardzo mocno. Dlatego, że jest to dla nas sygnał, tak naprawdę, który pozwala nam przetrwać. Jeśli chcieliśmy sobie, tak jak pisze Ramachandran, poskładać drapieżnika, który czai się na nas za listowiem. Mhm. No ale artyści nie muszą chronić się przed takimi wydarzeniami i mogą tego używać w bardziej pokojowych zamiarach. Tutaj akurat przygotowałam obraz Paola Uccella z Galerii Uffizi, gdzie tak naprawdę jest to taka mapa pokazująca nam to, co się dzieje w trakcie bitwy. To jest bitwa pod San Romano, sytuacja bardzo skomplikowana, dużo elementów i po to, żebyśmy mogli między tymi elementami szukać jakiegoś sensu, mamy taki kod kolorystyczny. Czyli jak obejrzymy sobie konie, to są pogrupowane na czerwone, na białe, również te włócznie bądź inny element sprzętu zbrojnego również jest pogrupowany kolorem. I my sobie z tego składamy obraz, co dostarcza naszemu mózgowi pobudzenia w obszarze układu nagrody.
Mhm. Ja tu jako przykład podałaś też bardzo ciekawe infografiki, gdzie też to grupowanie kolorów się pojawia. Czyli nie tylko tworząc obraz, malując obraz, możemy wykorzystać ten zabieg również w takich najprostszych realizacjach.
To jest grafika, która mówi nam o tym, jak długo żyją zwierzęta. Do niej zostały wykorzystane piktogramy izotajp. I informacja, która płynie z tego obrazu jest bardzo prosta. Ssaki są czerwone. Mhm. I dzięki temu, że następuje to grupowanie, tutaj akurat najbardziej wyraźnie przez kolor czerwony, nie musimy wyszukiwać pracowicie elementów spośród tej podanej nam całości, tylko łatwo kategoryzujemy grupy zwierząt, o które nam tutaj chodzi, a chodzi nam tu właśnie o taki podział na różne gatunki.
Okej, przerwę Ci na chwilę, bo mamy kolejne pytanie. Właściwie pytanie nawiązujące do tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. Czy mogłabyś powtórzyć tytuł książki bądź książek dotyczących praw, o których przed chwilą rozmawiałyśmy? Chodzi zapewne o 8 praw doświadczenia estetycznego.
Tak, no to proponuję właśnie Neuronaukę o podstawach człowieczeństwa, czyli to jest książka Ramachandrana, w której on te swoje teorie troszeczkę odnowił. Natomiast istnieje jeszcze tekst polski, który jest tak naprawdę tłumaczeniem tego tekstu źródłowego i będzie do znalezienia w rocznikach neurokognitywistyki. Pamiętam tytuł Mózg i jego umysły, może tak będzie łatwiej.
Może będzie łatwiej, ale myślę, że nawet wpisując 8 praw doświadczenia estetycznego będzie można znaleźć przynajmniej opracowania związane z zagadnieniem. Wydaje mi się, że takie publikacje w języku polskim.
Od razu muszę zastrzec, że nie wszyscy są takiemu myśleniu Ramachandrana przychylni. Tak naprawdę wielu zyskało również nie tylko fanów, ale i krytyków, zwłaszcza kiedy je opublikował. Także nawet Gombrich, którego znamy jako również psychologa i fantastycznego historyka sztuki i takiego człowieka, który optował za tym, żeby właśnie sztukę łączyć z myśleniem wizualnym, no tutaj dostało się Ramachandranowi również od Gombricha.
Czyli można się spodziewać, że oprócz tego, że znajdziemy 8 praw, dostaniemy całkiem sporą dawkę krytyki.
Tak. Gdybyśmy się mieli odnieść do tej publikacji źródłowej, to tutaj jest dosyć mocna, gorąca, emocjonalna dyskusja. Chociaż w tej chwili myślę, że wiele poruszanych tutaj problemów i powodów dla krytyki chyba już też nie jest tak istotnych. Trochę się zmieniło, powstało neuroobrazowanie, rozwinęło się i po prostu
tak,
możemy badać.
Więcej elementów, więcej badań i więcej podstaw naukowych, myślę. Dobra, okej. Okay. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do Ramachandrana, bo w jego publikacjach pojawia się metafora zagraconej sceny. Czy mogłabyś nam przybliżyć, o co tam właściwie chodzi z tą zagraconą szansa.
Metafora zagraconej sceny tak naprawdę jest użyteczna w kontekście grupowania właśnie, czyli do tego możemy się odnieść do tego, że nasz system wzrokowy bardzo chce, abyśmy w sposób taki ekonomiczny byli w stanie posegregować sobie odbierane bodźce, tak jak w przypadku właśnie przed chwilą widzianej infografiki. Ale ta zagracona scena jest też ciekawą metaforą, myślę, związaną z kolejnym prawem, dlatego że no nie zawsze na tej naszej scenie, nad którą pracujemy, musimy sprzątać i wyławiać te najważniejsze rzeczy. Możemy też przyjąć trochę inną taktykę kontaktu z naszym odbiorcą.
Bo z jednej strony dużo mówi się o tym, że jesteśmy teraz bombardowani masą informacji, że jest to przeładowanie poznawcze, coraz więcej komunikatów próbuje dotrzeć do nas, do naszych oczu, do naszej uwagi. I czasami powinniśmy wyławiać tą esencję w projektowaniu interfejsów, chociażby tak z mojego podwórka mogę powiedzieć, że staramy się ograniczać te informacje, które docierają do użytkownika, ale nie zawsze tak jest, że faktycznie będziemy obcinać informacje, wręcz przeciwnie.
No oczywiście, to zależy przede wszystkim od celu, dla którego projektujemy i no, myślę sobie właśnie o aplikacjach, które mają nas przeprowadzić przez proces udzielania pierwszej pomocy i tu faktycznie nie chciałabym spotkać na ekranie zagadki percepcyjnej do rozwiązania.
Tak.
Natomiast chętnie z tą zagadką percepcyjną spotkam się w takich momentach, kiedy ważny będzie sam proces odgadywania czy dochodzenia do pewnych wizualnych rozwiązań. Dlatego mówię o zagadce, ponieważ Ramachandran w jednym ze swoich praw użył takiego określenia, nazywając go bardzo swobodnie akuku, czy też po angielsku peekaboo. No i tutaj właśnie chodzi o to, że mimo tego, że lubimy pewne rzeczy mieć posprzątane, wyjęte, podane w bardzo jasny sposób z tej naszej zagraconej sceny, to jesteśmy również stymulowani poprzez układ nagrody w momencie, kiedy udaje nam się odcyfrować pewne złożone wizualne kody. Zresztą nasz układ wzrokowy tak też działa w postrzeganiu na co dzień. My postrzegamy wieloetapowo i tak naprawdę jakby stawiając pewną hipotezę co do naszych postrzeżeń, jesteśmy nagradzani przez mózg. No i też mózg nas dosyć efektywnie nagradza, kiedy właśnie rozwiązujemy zagadki wizualne. Tutaj chciałabym się odnieść do dwóch projektów, które będą ze świata liter. Jeden z nich będzie projektem artystycznym, a drugi będzie projektem projektowym. No, to będzie po prostu typograficznym działaniem, projektowaniem kroju pisma. Tym projektem artystycznym jest praca Karoliny Wiktor, która zatytułowana jest Gra w litery. To jest stworzony przez artystkę zestaw liter, które też wynikły z jej historii życia, którą tak naprawdę Karolina opowiada nam poprzez swoją sztukę, czyli z doświadczenia afazji, gdzie jest konieczność, aby na powrót nauczyć się, tak sądzę, czytać, rozumieć pewne kody literowe. I powstał niesamowity projekt, który ma też takie dno związane z tym, że on jest bardzo mocno otwarty na interakcję użytkownika. Czyli Karolina zaprojektowała elementy, które dało się składać w litery i na wydarzeniach, w których bierze udział, sama byłam też, miałam możliwość tego doświadczyć, jest stół, na którym po prostu te elementy literowe są rozłożone, jest wzorzec, do którego mamy możliwość dążyć, żeby te litery układać, ale też możemy tworzyć tutaj własne komunikaty, jakby wyrażać swoje ja i dbać o swoją własną wolność, tak? O swój sposób komunikacji. I to myślę, że jest taka zaleta nie tylko związana z samą percepcją kształtów, które są niekompletne, a my je kompletujemy. Także tutaj tyle o tym projekcie ze sztuki
współczesnej.
Tutaj
można też wspomnieć, że on został chyba nagrodzony, tak?
Dobrze. Projekt, znaczy sama postawa Karoliny związana była jakby z tego typu działalnością, która zaskutkowało to nagrodą imienia Katarzyny Kobro, którą Karolina dostała bodajże w 2016 roku za swoje działania, jakby łączące doświadczenia życia ze sztuką i za swoje działania społeczne w tym obszarze. Także to jest taka artystka, która zmienia świat dzięki neuronauce i kulturze.
To kolejne nazwisko, które warto obserwować. Ale wspominałaś jeszcze o jednym projekcie, o projekcie typograficznym. Mogłabyś opowiedzieć trochę więcej o Sans Forgetica?
Tak, Sans Forgetica to jest taki krój pisma, który jest, myślę, zaprojektowany dla nas wszystkich, czyli dla nas wszystkich, którzy mamy problemy ze skupieniem uwagi, co wydaje się być coraz częstszą przypadłością.
Tak.
I o ile w typografii zawsze jesteśmy uczeni tego, żeby dbać o komfort odbiorcy, to tutaj powstał projekt, który po części ten komfort zaburza, ale w sposób kontrolowany. Czyli powstał krój, gdzie typograf współpracował razem z neuronaukowcami. Powstał taki krój, który zresztą możecie sobie obejrzeć na stronie internetowej poświęconej temu projektowi. Strona internetowa z hasłem sansforgetica.rmit. I powstał taki krój, który powoduje, że musimy w odczytywanie go włożyć pewien wysiłek. A dzięki temu, że wkładamy ten wysiłek, bardziej skupiamy się na treści, która jest nam podana. Bardzo mnie ciekawi, że tego nie testowałam, ponieważ jest również możliwość używania tego kroju w przeglądarce Google. Mhm. Do tego, żeby po prostu na co dzień percepować różne teksty. To też miała być taka pomoc dla studentów, żeby zapamiętywali treści, które są im podawane. Więc będę jeszcze testować.
Ja tam zachęcam do eksperymentów, bo też znam ten projekt, obserwowałam ten projekt, ale nie odważyłam się zainstalować go w przeglądarce, przyznam szczerze, że pierwsze wrażenie jest takie, że ja tutaj nic nie widzę, ale faktycznie nasz mózg będzie dopowiadał sobie pewne informacje.
Tak, no to jest właśnie domykanie niekompletnych danych. Zresztą występuje takie działanie w bardzo wielu znakach o charakterze logotypów. Właściwie nie jest to dla nas nic nowego, chociaż Sans Forgetica jest zaprojektowana w taki sposób celowy, także nie możemy na przykład porównać jej z takim typowym krojem szablonowym, gdzie te rozcięcia między literami tylko wynikają z tej funkcji szablonu. Tak? Tutaj to oddziaływanie na naszą percepcję jest przygotowane celowo.
No właśnie, nasza percepcja, projektowanie tego, w jaki sposób odbieramy informacje, w jaki sposób te informacje do nas docierają. Bardzo często się mówi w kontekście takiego projektowania doświadczeń naszych odbiorców o tym projektowaniu user experience, o projektowaniu warstwy cyfrowej, o projektowaniu aplikacji, stron internetowych, wszelkiej maści produktów cyfrowych. A chyba bardzo często zapomina się o tym, że oprócz tego komputera i telefonu, który możemy zaprojektować, mamy też usługi, mamy też przestrzeń i to nie zawsze musi być projekt typowo komercyjny, żeby skorzystać z dorobku neuronauki, trochę się z odbiorcami pobawić. Jest projekt, o którym chciałabym, żebyś trochę opowiedziała, czyli Look Around Man.
Tak, no tą przestrzenią, o której mówisz, jest przestrzeń sztuki. W dużym stopniu jest to w tej chwili też przestrzeń muzealna, ponieważ rozwija się też taka dziedzina zwana muzeologią neuronalną, bądź też neuromuzeologią. Tu odsyłam Was do Doroty Folgi Januszewskiej, która o tym pisze w języku polskim. Natomiast projekt, o którym mówisz, to jest projekt, którego jestem współautorem obok Piotra Szewczyka. Projekt instalacji artystycznej, która powstała dlatego, że chcieliśmy zestawić ze sobą dwa sygnały tak naprawdę, pozytywny i negatywny, a pretekstem do tego był udział w wystawie wobec wartości, czyli takiej możliwość pokazania opozycji pewnych wartości ze sobą. I no, ten projekt jest środowiskiem, które został właściwie od zera zaprojektowany, tak aby jakby stwarzać optymalne warunki dla percepcji tych negatywnych i pozytywnych treści. Także gdybyśmy patrzyli na tą instalację, ona jest dosyć spora, ma około 2,30 m, więc jest taką formą kabiny. Gdybyśmy patrzyli od góry, byłyby to dwa koła, jedno zamknięte, jedno, czyli właściwie oba niedomknięte w różnej proporcji. Także można do niego wejść, ale można do tych kół wejść jedynie jednoosobowo. Także to też zakłada kwestię takiej percepcji bardzo indywidualnej. kiedy jesteśmy wydzieleni z pewnej przestrzeni. I tak jest w przypadku tego mniejszego koła. Tam znajduje się fotografia autorstwa Piotrka, która ma swoją specyficzną historię. To jest fotografia z piwnicy. To jest fotografia z piwnicy Starego Dworca w Gliwicach. A w tej piwnicy dworca znajdują się różne dziwne rzeczy ze sklepu ze starociami, bo to jest po prostu piwnica sklepowa. I kiedy tam trafiliśmy, poszukując jakiegoś miejsca, gdzie można zrobić niemiłe zdjęcie, okazało się, że ta piwnica spełnia ten warunek aż nadto. W piwnicy znaleźliśmy pomieszczenie, gdzie były zgromadzone różne rzeczy, w tym też obraz przedstawiający małą, jasnowłosą dziewczynkę. I właściwie wydawało się to na początku dosyć neutralne, ale kiedy zrobiliśmy to zdjęcie, a potem oglądaliśmy je na komputerze, okazało się, że to zaczyna przypominać scenery jakiegoś horroru i czytaliśmy tam coraz więcej elementów. Dziwny jawnik patrzący się gdzieś tam z obrazu, jakieś zdezelowane, lekko dziecięce zabawki, w tym taki konik właśnie, czyli znowu taki aspekt twarzy, który gdzieś tam się dosyć sardonicznie uśmiecha. I stwierdziliśmy, że to jest fotografia, która niesie w sobie na tyle klimat taki dosyć, powiedziałabym, niepokojący, że warto ją użyć. No i fotografia została podzielona na części, więc mamy tutaj ten aspekt dopełniania tej niekompletności. Cała konstrukcja jest konstrukcją metalową, malowaną proszkowo na czarno, jest bardzo gładka, jednocześnie elegancka i dosyć, powiedziałabym, poważna i oficjalna. I w tym wszystkim znajduje się to zdjęcie, które zostaje wyeksponowane jak w rodzaju kaplicy, i musimy się z nim skontaktować wzrokowo, choć nie jest to miłe. Te elementy zdjęcia przyczepione są na takich czarnych gumach, które też drżą lekko. I to jest takie trochę uczucie, jakbyśmy gdzieś tam w jakiejś pajęczej sieci byli i mogli dotykać do tych sprężynujących dziwnych nici. A w drugim kole znajduje się grafika, którą zaprojektowałam na podstawie zdjęcia z typowego osiedla, które jest ani piękne, ani brzydkie, ani jasne, ani ciemne, ani kolorowe, ani szare. Osiedle, ludzie i zwykłe czynności. I tutaj już tego elementu powagi nie było, wręcz przeciwnie. Chodziło o coś bardziej pozytywnego, ewentualnie coś bardziej neutralnego. I jakby takie właśnie środowisko żeśmy odbiorcy zaproponowali. Przy czym traktowaliśmy ten projekt również jako taki element, który trzeba oprojektować od tej strony wizualnej. Także możecie zobaczyć, że ma też swój logotyp Look Around Men. I jest też produktem, tak? W tym momencie nie jest tylko środowiskiem odbioru, ale też jest produktem, który składamy na części, możemy z nim wyjechać, tak też zresztą było. Podróżował po różnych miejscach i tam za każdym razem należało go performatywnie poskładać od podstaw, żeby mógł służyć widzowi.
Okej, okay, ja przerwę Ci na chwilę, bo mamy pytanie bardzo ciekawe zresztą od naszych widzów. Więc tak. Czy każdy artysta, projektant powinien współpracować z neuronaukowcem, psychologiem, żeby tworzyć lepszą sztukę?
Myślę, że to byłoby zbyt opresyjne, gdybyśmy powiedzieli, każdy musi, bądź nie każdy musi. Sądzę, że tak naprawdę jest mało takich możliwości jeszcze, żeby te laboratoria neurobiologów były przed nami otwarte. Jeśli w tym pytaniu kryje się taka niepokój o to, czy sztuka nadal będzie sztuką, jeśli ją wstawimy do laboratorium, to oczywiście będzie nadal, dlatego że podstawy sztuki są absolutnie empiryczne, ale przez to, że możemy jakby podążać za nowymi badaniami, no przez to też możemy lepiej rozumieć siebie i lepiej rozumieć odbiorcę. Także sądzę, że wielu artystów z ogromną chęcią weszłoby w tego typu współpracę. Myślę, że jakimś ekwiwalentem jest dziś właśnie szukanie wiedzy na ten temat. Ale to jest bardzo interesujący temat, bo mówi się dużo już od wielu lat, od lat 50. właściwie, o dwóch kulturach. O kulturze sztuki, o kulturze nauki. Jest dużo takich działań, które idą w stronę tego, aby te dwie kultury można było znowu połączyć. I tak naprawdę u podstaw neuroestetyki leży też taki postulat, aby stworzyć ten most.
Bo to jest też chyba trochę obawa o to, czy nadal będziemy mieć tą swobodę twórczą jako artyści, jako projektanci, jeżeli będziemy myśleć gdzieś z tyłu głowy, mieć tą myśl, że tutaj ta nauka odgrywa jakąś dosyć istotną rolę. I jeżeli myślimy o tym, jak mało w sumie mamy, jak mały wpływ możemy mieć na to, w jaki sposób odbiorca będzie odbierał ostatecznie to dzieło, to właśnie to pytanie, czy w takim razie nie ograniczamy sobie w jakimś stopniu tej drogi przez naszą twórczą ścieżkę, jeżeli myślimy o tym, że no tutaj jest ta psychologia, jest neuronauka, będziemy, już raczej nie zdążymy poruszyć tematów innych neuro dodatków do różnych obszarów i dziedzin pośrednio związanych ze sztuką, więc oprócz tego, że no ciężko będzie nam znaleźć jakiegoś neuronaukowca po prostu, żeby z nim współpracować, to pytanie, czy nie zrobimy sobie krzywdy w tym wszystkim jako projektanci czy artyści?
Czyli sensem tego pytania jest, czy to jest ograniczające?
Czy to jest ograniczające?
Czy te prawidła wyznaczają nam rodzaj płotu, za który będziemy bać się wyjść? Ja myślę, że no, sztuka jest taką przestrzenią wolności, że tych ograniczeń nie powinniśmy się bać, bo my jesteśmy ograniczeni już na starcie przez właśnie nasze uwarunkowanie biologiczne. I sztuka na pewno nie będzie bardziej ograniczona niż tylko to. Więc ograniczają nas nasze zmysły, natomiast ta sfera widzenia, która dotyczy szukania kontekstu, przywoływania wspomnień, poszukiwania skojarzeń, ta otwarta przestrzeń dla odbiorcy będzie przestrzenią wolności zawsze. I wydaje mi się, że to właśnie, że tak jak wielu artystów postuluje i też Gombrich o tym mówił, że tak naprawdę liczy się w sztuce ten udział patrzącego, że to jest ogromnie wyzwalające dla obu stron i chyba zachęcające. Mam nadzieję.
Ja jestem zdecydowanie tą stroną, która czuje się zachęcona. Mamy pytanie, chyba ostatnie pytanie, bo powoli kończy nam się czas naszego webinaru. Pytanie od widzów. Czy są dostępne publikacje, autorzy zajmujący się neuronauką w dziedzinie projektowania architektonicznego?
Jest jedna książka, o której słyszałam, nie miałam możliwości do tej pory z nią się skontaktować. Jest to książka Neurodesign. Ona dotyczy projektowania architektonicznego w znaczeniu architektury wnętrz. Napisał ją dwie szwedzkie autorki, nie pomnę w tej chwili niestety tych trudnych nazwisk, ale właśnie Neurodesign. Ta książka nie jest przetłumaczona jeszcze chyba na żaden inny język, bo widziałam ją, ponieważ też szukałam, widziałam ją w języku szwedzkim tylko i wyłącznie, więc mam nadzieję, że również trochę wiedzy z tego obszaru do nas dotrze poprzez tłumaczenia.
Okej, okay. Mam nadzieję, że chociaż tyle pomogło. Nie wiem, czy może jest jeszcze jakieś pytanie, które chcielibyście zadać na koniec tego webinaru. Ja przypominam, że tematem dzisiejszego spotkania jest projektowanie, sztuka i neuronauka, a moim gościem jest Małgorzata Jabłońska. Więc myślę, że chwilę jeszcze możemy poczekać ewentualnie na jedno pytanie, a ja jeszcze bym Cię na koniec spytała, bo jak przygotowywałyśmy się do spotkania, poprosiłam Cię o wytypowanie takich obszarów, które Cię interesują, które mogłyby być interesujące w naszej rozmowie. No i właśnie, tam się pojawiło strasznie dużo tych neuro czegoś. Jest neuroplastyczność mózgu, neurohistoria sztuki i mam wrażenie, że będzie pojawiać się tego coraz więcej. Ciężko nadążyć w ogóle nad
tak,
tym.
Tak, bardzo na to czekam, bo myślę, że wszyscy jesteśmy neuro, bo jesteśmy skonstruowani w sposób neuro. Natomiast co do tych tematów, o których mówisz, tak, fascynująca jest absolutnie neurohistoria sztuki. To jest też dziedzina dosyć nowa. Jej prekursorem jest John Onions. Tutaj polecam taką kultową książkę w tej dziedzinie. Książka nazywa się Neurohistory of Art. Neuroart History. Tytuł dokładnie tytuł wyleciał mi z głowy, z wrażenia.
Jasne.
To dla mnie duże przeżycie, ten webinar. I temat, który jest dla mnie bardzo emocjonujący. Ale Onians bardzo ciekawie próbuje jakby zebrać w całość to, co wiemy o artystach i o tym, jak na ich sztukę mogły mieć wpływ wydarzenia z ich życia, czyli jak ich doświadczenie, które zostało zapisane w obwodach neuronalnych, wpływa na to, jaką twórczość uprawiali i co z tego również wynika dla nas i dla rodzaju ludzkiego. No, bardzo ciekawą dziedziną jest neuromuzealnictwo, absolutnie rozwijająca się dziedzina i to jest też tak, że na świecie zatrudnia się w tej chwili naukowców po to, żeby współpracowali przy aranżacji wystaw, czy w ogóle właśnie przy stwarzaniu środowiska do odbioru, więc to nie jest kwestia środowiska, które będzie opresyjne, tylko właśnie takiego, które będzie ułatwiało czy zachęcało, nie tylko w takim znaczeniu marketingowym, ale w takim głębszym znaczeniu absolutnie. No i takim fascynującym tematem jest neuroplastyczność mózgu w ogóle, czyli to, że jesteśmy w stanie przez całe życie budować nowe połączenia neuronalne, chociaż z wiekiem jest to coraz trudniejsze. I to jest taka perspektywa, która jest bardzo pozytywna, bo do właściwie lat 70. naszego wieku istniało takie przekonanie, że w dorosłym organizmie nic nowego się już nie utworzy, nie będzie tych nowych połączeń. A tu możemy dzięki temu po prostu rozwijać się w różnych dziedzinach.
Muszę ci przerwać, bo pojawiło się bardzo dużo pytań na koniec. Więc tak, zacznijmy może od tego, bo jest pytanie, czy jak odniosłabyś się do osób, do artystów niewidzących bądź częściowo niepełnosprawnych, bo to w sumie po części będzie gdzieś związane z tym, w jaki sposób tworzymy, a potem w jaki sposób inni odbierają te dzieła. Czy neuronauka mówi również o takich zagadnieniach?
To znaczy, myślę, że niekoniecznie musielibyśmy wyjmować artystów z niepełnosprawnościami i wkładać ich do jakiegoś osobnej kategorii. Tak. Tutaj sztuka jest taką dziedziną, jedną z niewielu, gdzie właściwie nie ma żadnych ograniczeń co do sprawności wieku i jest to obszar absolutnie dostępny każdemu, chociaż oczywiście nasze warunki nas bardzo mocno tutaj ograniczają bądź nie pozwalają nam na różnego typu działania. No tutaj muszę powiedzieć, że jest to temat bliski mi osobiście również, ponieważ moje zainteresowanie neuronauką właściwie ma początek w neurorehabilitacji, którą przechodziłam i wtedy zauważyłam, że ten świat sztuki i świat neurorehabilitacji jest bardzo sobie bliski i bardzo podobne kategorie tam funkcjonują, więc coś w tym musi być. Natomiast są też artyści tacy, którzy generalnie dzięki temu właśnie, że doznali w życiu sytuacji takich, które sprawiły, że musieli w jakiś sposób przeformułować swoją działalność twórczą, zrobili niezwykłą woltę i niezwykły postęp w swojej działalności. Jest Catherine Sherwood, artystka, wykładowczyni z Berkeley, która właściwie po wylewie na nowo rozpoczęła swoją karierę i zaczęła tworzyć bardzo emocjonalne, niesamowite malarstwo. Gdzieś tam odrzuciła taki rygor intelektualny. Dużo byłoby takich przykładów. Oczywiście, że... Czyli co chcę powiedzieć, że niepełnosprawność w żaden sposób nie wartościuje sztuki. To jest jakby jedna sytuacja. Dlatego no, musiałabym chyba jakby mieć troszkę więcej informacji odnośnie tego, co
autor pytania miał na myśli. Nasz, jeszcze, tak.
Był tak miły i zadał pytanie.
Ale w międzyczasie pojawiło się jeszcze więcej pytań, więc przejdziemy dalej, dobrze? Bo tutaj mamy jeszcze pytanie bardzo ciekawe. Zresztą, czy neuronauka może pomóc w odpowiedzi na pytanie, jak obiektywnie ocenić pracę kreatywną?
Bo neuronauka właściwie teraz nam trochę pokazuje, że tak naprawdę odbiór co do samej kategorii piękna jest bardzo subiektywny. I to są badania, które między innymi właśnie prowadził Semir Zeki z jednym ze swoich współpracowników, gdzie zostały jakby ujawnione takie fakty, że postrzegamy piękno bardzo subiektywnie i to postrzeganie pochodzi też z różnych modalności, czyli właściwie w mózgu mamy coś takiego jak ośrodek piękna, tak? To jest w płacie czołowym znajduje się takie miejsce w polu A17, gdzie potrafimy oceniać coś jako piękne, tak? Też sąd moralny jest związany z tą lokalizacją. Natomiast są to sądy bardzo subiektywne. A to, co dotyczy pewnych obiektywnych kategorii, to raczej będą takie prawidła bardziej bliskie temu, o czym mówi Ramachandran, czy właśnie to, co nam proponuje Gestalt. Pewne rzeczy, które też są zakorzenione w naszej biologii, ale też jest w nich miejsce na pewien porządek, na spełnienie pewnych standardów. Także to właściwie można odpowiedzieć dwojako. Z jednej strony osąd jest bardzo subiektywny, z drugiej strony takie kryteria związane z używaniem czegoś, czy projektowaniem pod użytkowanie są dosyć obiektywne, ale one nie dotyczą podobania się.
Dobrze, ciekawie, dobrze. Jest coraz więcej pytań, coraz mniej czasu. To zadam ostatnie, dobrze? Niech będzie to ostatnie pytanie. Jak mają się wspomniane prawa doświadczenia estetycznego do zasad Gestalt?
Są bardzo bliskie. Ja powiedziałabym, że tak naprawdę to jest taki Gestalt plus. A to plus wynika z tego, że Ramachandran opowiada nam, w jaki sposób te prawa są zakorzenione w pracy naszego mózgu po prostu. Także sądzę, że jest to taka przestrzeń, która nie wyrywalizuje ze sobą, tylko absolutnie się uzupełnia. Także zresztą sam Ramachandran o tym mówi, że te jego prawa niekoniecznie są nowe, że one są poszerzeniem pewnych już istniejących praw.
Super. Dziękuję Ci ślicznie za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że nasi widzowie również czują się mocno zainspirowani i odkrywają właśnie tematy związane z neuronauką i tym, w jaki sposób możemy jako artyści, projektanci wykorzystywać neuronaukę w naszej nawet codziennej pracy twórczej. Moim gościem była Małgorzata Jabłońska. Rozmawiałyśmy o projektowaniu, sztuce i neuronauce, a to był webinar organizowany w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dziękuję Ci raz jeszcze.
Małgorzato,
dziękujemy naszym widzom za aktywność i zadawanie fantastycznych pytań. I w takim razie widzimy się pewnie jeszcze gdzieś, kiedyś w przestrzeni, może nie tylko internetowej. Dzięki, do zobaczenia.